Ten odcinek powstał przy współpracy z marką BookBeat, czyli aplikacją do słuchania audiobooków. Z moim kodem chociażby bez polskich znaków lub rejestrując się przez link podany w opisie tego odcinka, możecie przez 30 dni zupełnie za darmo przetestować sobie tę aplikację. I z okazji dzisiejszego odcinka chciałam Wam zarekomendować jeden tytuł dostępny właśnie w aplikacji BookBeat, a mianowicie Jak myśleć o sobie lepiej, autorstwa Briany Wiest. To jest książka bardzo inspirująca, która stanowi fajny wstęp do pracy nad relacją ze sobą. Link znajdziecie w opisie, a tymczasem przechodzimy już do treści odcinka. Jak polubić siebie? Kiedyś, kiedy słyszałam teksty o polubieniu siebie, o pokochaniu siebie, to trochę mnie irytowały, dlatego że nie dawały żadnej tak naprawdę wskazówki, jak mam to zrobić. Ja wiedziałam, że dobrze, jeżeli bym siebie lubiła, a jeżeli siebie bym kochała, to już w ogóle wspaniale, ale ja nie umiałam kiedyś siebie lubić. I kiedy gdzieś czytałam, gdzieś słyszałam, że musisz polubić siebie, musisz pokochać siebie, to ja miałam takie poczucie, że kurczę, że to jest tak, jakby ktoś mi mówił, że muszę polubić jakieś danie, którego nie lubię, że muszę polubić jakąś muzykę, której nie lubię, albo że po prostu muszę polubić na przykład koleżankę w pracy, której nie lubię. Co miało mi dać myślenie o tym, że chcę polubić te rzeczy? No właśnie nic nie dawało. Tak samo jak nic nie dawało to, że chciałam polubić siebie. Szukałam tylko jakichś różnych potwierdzeń tego, że może jestem wystarczająco fajna, więc w momentach, kiedy coś mi się udawało, kiedy osiągałam jakieś sukcesy, no wtedy siebie lubiłam. Wtedy mi się podobało, że jestem sobą, ale tylko wtedy. Bo w momencie, kiedy pojawiały się jakieś porażki albo po prostu taka rutyna dnia codziennego, kiedy nic takiego niesamowitego się nie działo, nie osiągałam żadnych sukcesów, nie szło mi, no to ja wtedy nie znosiłam być sobą. Nie lubiłam siebie. I to przekładało się na wiele różnych aspektów mojego życia, bo kiedy nie lubisz sama siebie, to jesteś po prostu kłębkiem negatywnej energii. Masz w sobie wszystko, co złe z twojego charakteru. To wszystko wtedy po prostu się kumuluje. Te iskierki zawiści, niechęci, zazdrości. Kiedy nie lubisz siebie, to jest tak, jakbyś musiała iść przez całe życie ramię w ramię z koleżanką, której nie znosisz, która cię wkurwia. I idziesz z taką osobą pod ramię, to nie sposób po prostu w takiej sytuacji, nie mogąc od siebie uciec, być kimś pozytywnym, radosnym, szczęśliwym, spełnionym. No ale właśnie, co tu można z tym zrobić, bo skoro mówienie sobie, praca nad tym, żeby uznać się za osobę fajną w swoich oczach, poprzez jakieś potwierdzanie, jakąś taką walidację tego w oczach innych, poprzez nasze osiągnięcia, to wszystko jest na takich chybotliwych nóżkach, no bo jeżeli nam się coś nie powiedzie, no to po prostu nasza relacja ze sobą znowu zacznie podupadać. No mi długo zajęło, żebym mogła dzisiaj z pełnym przekonaniem i szczerością powiedzieć, że lubię siebie. I to nie znaczy, że ja teraz sądzę, że nie mam wad. Ja jestem świadoma swoich i wad, i zalet, i czasem odnoszę sukcesy, a czasem coś zawalam. Ale lubię siebie niezależnie od tego. Bo czasem nie podoba mi się to, jak to, co zrobiłam, to, jak się zachowałam. I pracuję nad tym, mając te sympatie do siebie. Tak jak miałabym do najlepszej przyjaciółki, która generalnie jest fajną, dobrą osobą, ale czasem coś psuje. Czasem jest beznadziejna, ma takie momenty i ma prawo do tego, bo jest człowiekiem. Ale generalnie uważam ją, tak jak swoją najlepszą przyjaciółkę, tak i siebie, za fajną osobę, o którą chcę dbać, której kibicuję, której nie pozwalam krzywdzić. I w momencie, kiedy taka osoba jest metaforycznie obok ciebie, a nie ta wredna koleżanka, której nie znosisz, to życie jest nieporównywalnie piękniejsze, przyjemniejsze i łatwiejsze. Ale to nie była prosta droga. To nie było mówienie sobie właśnie, jaka jestem fajna i próba przekonania się do tego. To była praca u podstaw, o której zaraz dokładnie ci opowiem. Zacznijmy od tego, że warto zastanowić się nad tym, co sprawia, że nie lubimy jakichś ludzi. Bo na przykład w moim przypadku ja nie lubię ludzi, którzy są wredni, bucowaci, egoistyczni, którzy nie dotrzymują obietnic, którzy podcinają mi skrzydła, którzy są negatywni. I po co nam jest ta wiedza, czego nie lubimy w ludziach? Bo warto się zastanowić, czy my dokładnie tak nie zachowujemy się sami do siebie. Kiedy ja byłam na etapie, gdy nie lubiłam siebie, to nie dotrzymywałam słowa, które dawałam sobie sama. Bo kiedy mówiłam, że od jutra na przykład od jutra ćwiczę, od jutra się zdrowo odżywiam, od jutra cokolwiek zmieniam w swoim życiu, co aktualnie mi nie pasowało, to ja rzucałam te słowa na wiatr i nie dotrzymywałam sobie słowa. Kiedy wpadałam na jakiś pomysł, że chciałabym coś na przykład w życiu robić, to podcinałam sobie w głowie skrzydła, ustawiając się po prostu na ziemię, racjonalizując i sprawiając, że mi się odechciewało. Kiedy czułam się dobrze, czułam się ładnie, to dowalałam sobie w głowie złośliwościami, żeby czasem nie pomyśleć o sobie zbyt dobrze. Robiłam to wszystko, co sprawia, że ja na przykład nie znoszę jakiegoś człowieka. Robiłam to do siebie. Jak więc mogłam sama siebie lubić? Za co? Bo często jesteśmy w takim tak naprawdę bardzo płytkim przekonaniu, uważam, ja w takim byłam, że polubienie siebie polega na tym, że my mamy się sami do siebie przekonać i uznać, że jednak to jesteśmy fajni. A moim zdaniem ta głęboka praca nad tym, żeby naprawdę siebie polubić, polega na poważnym potraktowaniu tej relacji. Dlaczego ty masz lubić kogoś, w tej sytuacji akurat siebie, kto cię tak traktuje? Jeżeli ktoś cię traktuje jak gówno, podcina ci skrzydła, nie dotrzymuje ci obietnic, nie dba o ciebie, to jak ty masz taką osobę lubić? Więc kiedy zaczynało to kilka lat temu do mnie docierać, to wiedziałam, że praca nad moją relacją ze sobą polega właśnie na zadbaniu o te podstawowe aspekty relacji, które mam tak samo z innymi ludźmi. Długo moim, uważam teraz, że błędnym przekonaniem było takie myślenie, że jeżeli ja będę wystarczająco fajna, nie wiem, będę wystarczająco inteligentna, zabawna, elokwentna, to wtedy siebie polubię. Bo to rzeczywiście no, to są cechy, za które ja lubię też innych ludzi. Ale jeżeli miałabym koleżankę, która byłaby super zabawna, inteligentna i elokwentna, ale przy tym podcinałaby mi skrzydła, wystawiałaby mnie do wiatru, traktowałaby mnie okropnie, to przecież nawet te wszystkie fajne cechy nic by nie zmieniły w tej relacji. Ja nie chciałabym jej mieć w swoim życiu. Tylko, że jak ty jesteś tą osobą, to musisz ją mieć w swoim życiu. I teraz z perspektywy czasu ja się dziwię, że doszło do mnie to naprawdę późno na tej mojej drodze do polubienia siebie. Ale wierzę, że wśród po prostu moich słuchaczy też są osoby, które nie są świadome, jaki tutaj się dzieje po prostu paradoks. Tego, że my nie wiemy, co mamy zrobić, żeby się polubić, a z drugiej strony robimy wobec siebie wszystko, żeby być jak osoba, której my nie lubimy. I oczywiście to nie jest łatwe, bo to nie chodzi o to, że z dnia na dzień masz być przestać być taką osobą względem siebie. To jest często długoletnia praca. Ale kawałeczek po kawałku można to zmienić i zbudować relację ze sobą, która jest twoim największym wsparciem. I to jest coś absolutnie niesamowitego. U mnie praca nad tym podzieliła się na kilka etapów. I będąc na danym etapie, ja nie byłam świadoma, że to się będzie tak rozkładać. Tylko teraz właśnie z perspektywy czasu jestem w stanie zauważyć, jak jeden etap następował po kolejnym. I pierwszym etapem, który rozpoczął tak naprawdę nowy rozdział w moim życiu, rozdział, w którym zaczęłam prawdziwą pracę nad relacją ze sobą, wtedy nie mając świadomości właśnie, że nad tym do końca pracuję. Bo był to moment, w którym zaczęłam pracować nad dotrzymywaniem danego sobie słowa. Przestałam rzucać słowa na wiatr. Jeżeli wiedziałam, że na przykład od jutra się zdrowo odżywiam, ale dzisiaj jeszcze jem beznadziejnie na przykład. Jeżeli wiedziałam, że na 99% odpuszczę sobie jutro w ciągu dnia, albo nie, to nie jest jeszcze taki mocny przykład, to najczęściej było, że rano pójdę biegać, albo zrobię coś takiego. W momencie, te kilka lat temu, dobra, kiedy było mi bardzo daleko do aktywności fizycznej, ale miałam właśnie takie zrywy wielkiej chęci do zmian. No i ja sobie miliardy razy po prostu obiecywałam, że wstanę jutro i to zrobię, tak naprawdę mając w głębi duszy mocne przekonanie o tym, że no, jest bardzo duża szansa, że ja tego nie zrobię. Na 99% tego nie zrobię. Ale mówiłam to sobie, mówiłam to ludziom wokół, zapisywałam to sobie w zeszycie. I później tego nie robiłam. I tak było non-stop. Więc dla mojego w ogóle mózgu te słowa, kiedy ja sobie coś postanawiałam, już później nie miały żadnego znaczenia. I ja wiedziałam, że ja sama nie mogę na sobie po prostu polegać, bo ja sobie coś obiecuję i zawsze się wystawiam. I to była praca, którą pozwoliły mi tak naprawdę wykonać, pozwoliła mi wykonać koncepcja atomowych nawyków, czyli robienia po kawałeczku. To było coś niesamowitego względem właśnie mojej relacji ze sobą. Czyli jeżeli postanawiałam sobie, że poćwiczę następnego dnia 5 minut, to miałam zamiast 99% pewności, że ja tego nie zrobię, to miałam 90% ponad pewności, że będę w stanie się do tego zmusić, że to zrobię. I kiedy ja każdy po prostu zdrowy taki nawyk sprzyjający temu, jakie życie chciałam prowadzić, zaczęłam właśnie wdrażać takimi małymi obietnicami, że choćby się po prostu paliło, to ja coś zrobię przez te 5 minut, przez te 10 minut, albo zrobię po prostu jakąś czynność, którą sobie obiecam. I robiłam to. I robiłam to dzień po dniu, każdego dnia, przez wiele tygodni i nie wiem nawet w którym momencie to się wydarzyło, że ja wiedziałam, że jeżeli ja sobie coś powiem, że ja coś zrobię, to ja to zrobię. Bo jest tak gigantyczna po prostu satysfakcja, kiedy zaczynasz naprawdę robić te rzeczy, które sobie obiecujesz i wiesz, że ty to mówisz, więc ty to zrobisz. Zaczynasz sobie ufać. I to jest moim zdaniem pierwszy krok do budowania prawdziwej, głębokiej, dobrej relacji ze sobą. Drugim, najdłuższym etapem była dla mnie praca nad moim dialogiem wewnętrznym. O dialogu wewnętrznym nagrałam cały odcinek, który nazywa się Fundament mojego self-care. I nazywa się tak nie bez powodu, dlatego że gdyby nie praca nad tym obszarem, to moje życie nigdy by nie ruszyło w tym kierunku, w którym chciałam. To jest dla mnie w ogóle bardzo wzruszający element tej drogi, dlatego że ja kiedyś miałam po prostu diabła w swojej głowie. Ten mój wewnętrzny głos mi tylko podcinał skrzydła, tylko mi mówił, jaka jestem beznadziejna, jak mi nie wyjdzie, jak się upokarzam, jaka jestem żałosna w tym, co próbuję robić, jak wiele rzeczy nie powinnam nawet próbować, bo tylko się zbłaźnię. Miałam non-stop taki głos w głowie. I nie tykałam się żadnych nowych rzeczy, niczego nie próbowałam, nie wystawiałam się na żadną ocenę, nie robiłam żadnej rzeczy, o której marzyłam, tylko starałam się jakoś w miarę bezpiecznie przejść przez życie, bo jak masz takiego krytyka u siebie w głowie i to jest bardzo często tak naprawdę głos, który wdrożył nam ktoś z naszego bliskiego otoczenia w dzieciństwie, kto sprawił, że tak o sobie myślimy i tak się traktujemy. Oczywiście nie zawsze, ale na przykład tak było w moim przypadku. I jeżeli masz taki głos dominujący w swojej głowie, to jesteś po prostu więźniem tego, bo my nie chcemy siebie sami ranić tym po prostu krytycyzmem, więc ograniczamy możliwości narażenia się na to, że znowu w swoich oczach będziemy do dupy. Jak zacząć w ogóle nad tym pracować? W moim przypadku najlepiej sprawdziło się to, by po prostu tak milimetr po milimetrze dawać w swojej głowie miejsce dla takiego, ja sobie wyobrażałam, że to jest taki aniołek, który, kiedy się cały ten natłok gównianych tekstów od właśnie wewnętrznego krytyka pojawiał, to chciałam, żeby za wszelką cenę, przy każdej takiej sytuacji, kiedy dam radę chociaż milimetr sobie dystansu zrobić, włożyć chociaż maleńki kontrargument tego aniołka, który, jeżeli tamten diabeł mi po prostu napieprza w głowie, że jak jestem żałosna, że w ogóle próbuję coś zrobić, to był ten aniołek, który szeptem, na początku musiałam to bardzo intencjonalnie skupiać się na tym, żeby w mojej głowie pojawiał się taki, żeby po prostu pojawiała się taka myśl, którą ja świadomie kreowałam, że najważniejsze, że się starasz, najważniejsze, że próbujesz. dawaj. I wiecie, na początku to był taki cichutki głosik, który w ogóle nie był, to był rozkład 1% do 99%, jeżeli chodzi o dominację w mojej głowie. Ale robiłam to cały czas. Starałam się jak każdego dnia po prostu pielęgnować ten głos, który miał mnie wspierać. I stopniowo był coraz głośniejszy, coraz silniejszy, coraz większą uwagę poświęcałam temu dobremu głosowi, który nie był dla mnie bezkrytyczny, ale który był po prostu mądrym wsparciem, takim jakim ja staram się być dla swoich najbliższych. Czyli to nie jest tak, że jeżeli ktoś mi bliski coś zawali ewidentnie, to ja mu powiem, że nie zawalił, bo nie o to chodzi w tym wypielęgnowaniu sobie tego wewnętrznego aniołka, tylko żeby mógł pomyśleć, że no dobra, zawaliliśmy, ale co możemy z tym zrobić? Damy radę sobie z tym poradzić. Nie popełnimy już tego błędu. Zawsze warto, na przykład jeżeli coś nam nie wychodzi, to zawsze warto próbować dalej. Co możemy z tego wyciągnąć? Zamiast pozwalać temu destrukcyjnemu głosowi mówić ci, że jak ci coś nie wychodzi, to jesteś beznadziejna, że do niczego się nie nadajesz, że nie masz w ogóle nawet co próbować, a jeżeli coś zawaliłaś, to już w ogóle wiesz, że możesz się szykować na masakryczną po prostu litanie w twojej głowie, jak bardzo jesteś do dupy. O to chodzi, o to prawdziwe, mądre wsparcie, a nie bycie po prostu właśnie najgorszą, najgówniańszą koleżanką, która może czasem jest dla ciebie fajna, ale jak tylko się po prostu wydarzy coś ci niedobrego w życiu, to wyleje na ciebie największe bagno, żebyś się poczuła najgorzej na świecie. Chodzi właśnie o to, o te różnice. Jeśli świadomie damy zaistnieć chociaż takiemu cichutkiemu głosowi wsparcia w swojej głowie, to stopniowo będziemy dawać mu siłę, będzie coraz bardziej takim głosem automatycznym. I ze swojego doświadczenia wiem, że dochodzi to po prostu do momentu, w którym nawet nie wiesz kiedy, ale ten głos stał się tym dominującym. I wtedy życie, życiowe wyzwania, decyzje są zupełnie inne, bo masz w swojej głowie takie wsparcie. I wiesz, że nawet jak po prostu zawalisz na całej linii, to nie będziesz po prostu się bała swoich myśli, bo ja to kiedyś miałam, że ja już na przykład, nie wiem, coś zawaliłam na jakimś spotkaniu i ja się bałam, że jak wrócę do domu i na przykład zostanę sama z tymi myślami, to mnie pojebie po prostu, bo będę się tak okropnie czuła. A teraz, kiedy coś mi się na przykład, coś zawalę, coś mi się niefajnego przydarzy albo coś takiego, to oczywiście czasem lubię mieć wsparcie od innych ludzi, ale często jest mi bardzo dobrze z tym, że sobie posiedzę sama i sobie przemyślę różne rzeczy, szczególnie jeżeli coś rzeczywiście ja zawaliłam, bo wiem, że w mojej głowie nie jest krytyk, który tylko czekał na to, aż coś zepsuje, żeby móc po prostu właśnie mnie zjebać na całej linii, tylko że mogę się tym na spokojnie zająć, zastanowić i jeszcze będę miała w sobie takie wsparcie i wyrozumiałość względem siebie. I to jest coś niesamowitego, kiedy człowiek przestaje się bać być ze swoimi myślami, bo jest mu dobrze z nimi. Ja kiedyś miałam tak, że musiałam być non-stop właśnie albo coś przeglądać, albo coś czytać, albo czegoś słuchać i wtedy nawet nie miałam tej świadomości, że to jest moja ucieczka od moich własnych myśli, z którymi mi było tak źle, bo to tak jakby ktoś mnie właśnie zamknął w pomieszczeniu z wredną, po prostu podcinającą skrzydła koleżanką. I ta praca nad sobą zajęła mi najdłużej, ale każdemu ją rekomenduję. Jeżeli masz problem z takim strasznym wewnętrznym krytykiem, to żeby chociaż kroczek po kroczku, oczywiście często tutaj terapia jest szalenie pomocna, ale jeżeli chcesz spróbować sama coś z tym zrobić, to żeby świadomie dawać głos, dawać możliwość głosu też właśnie takiemu wspierającemu aniołkowi i efekty takiego działania, takiego świadomego kreowania wspierających myśli w swojej głowie są absolutnie niesamowite. Bo kiedy zaczynamy pielęgnować coś takiego w sobie, to możemy przejść do kolejnego etapu, czyli tworzenia prawdziwej wiary w siebie. I to nie może w ogóle się moim zdaniem zadziać bez tych poprzednich dwóch punktów, czyli bez tego poczucia, że możemy sami na sobie polegać i bez takiego wspierającego dialogu wewnętrznego. I na tym etapie jesteśmy w stanie wypracować taką wiarę w siebie, że no naprawdę takie rzeczy, które kiedyś się wydawały niemożliwe, stają się może nie, że na wyciągnięcie ręki, ale stają się dla nas osiągalne. Kluczowym przykładem, który ja mogę ze swojego życia przytoczyć, było to, że ja od najmłodszych lat nastoletnich, kiedy miałam 11-12 lat, bardzo szybko się wciągnęłam w internetowy świat, głównie wtedy to był YouTube, a później całe social media. I ja marzyłam najbardziej na świecie o tym, to ja już jestem tak z tego pokolenia dzieci, chociaż myślę, że teraz już jest kolejne, które jeszcze wcześniej ma takie pragnienia, ale wtedy się to dopiero zaczynało, że ja marzyłam o tym, żeby tworzyć rzeczy w internecie, żeby mieć swoją społeczność i tak dalej. To było moje gigantyczne marzenie. Wydawało mi się to najfajniejszą rzeczą na świecie, że na przykład właśnie coś opowiadasz w internecie i inni ludzie, których ty nie znasz, tego słuchają. I nie potrzebujesz jakiegoś wydawcy, nie potrzebujesz pracować w konkretnym radiu, dostosowywać się do kogoś, tylko możesz być całkowicie niezależnym twórcą i mieć ludzi, którzy właśnie na ciebie trafią, nie znając cię, słuchając, wchodząc jeszcze dodatkowo później w jakieś interakcje i tak dalej. I to wydawało mi się czymś absolutnie niesamowitym i fantastycznym. I miałam mnóstwo ulubionych twórców, ale nigdy nie sądziłam, że ja też mogłabym to robić. Bo oczywiście no, normalni ludzie, wszyscy zwykli zaczynają i to robią i osiągają sukcesy, ale ja? Takie właśnie miałam myślenie, które ma mnóstwo ludzi. I ci, którzy zaczynają tworzyć do internetu, często też mają to myślenie, ale starają się je przełamać. Ale gdybym nie pracowała nad tą właśnie wiarą w siebie, tym dialogiem wewnętrznym, to bym nie wyszła nigdy z tego poczucia, że to było moje marzenie tak naprawdę od 10 lat. Ale miałam to bardzo głębokie przekonanie, że no tak, inni ludzie mogą, ale ja nie, z jakiegoś powodu. Bo to ja. I to jest właśnie dopielęgnowanie w sobie totalnego braku wiary w siebie. I tutaj mała dygresja, skoro jesteśmy w tym temacie. Jeżeli ty jesteś taką osobą, która od dawna chciała tworzyć rzeczy do internetu, czy nie wiem, prowadzić podcast, nagrywać YouTube'a, czy publikować na Instagramie albo TikToku i cały czas masz takie przekonanie, że no inni coś tam osiągają w tym, zajmują się tym, no ale ja nie, bo to ja, to zacznij to robić. W ten sposób stajesz się tą osobą, która to robi. Nie pożałujesz, naprawdę. Spróbuj i wiedz, że podejrzewam, że większość osób ma takie myślenie na początku, ale robi to mimo wszystko, bo na początku zaczynasz i czujesz, jakbyś udawała, że jesteś instagramerką albo podcasterką albo kimś takim, a później w którymś momencie okazuje się, że dla ludzi już jesteś. I to jest coś niesamowitego, nad czym ostatnio właśnie też się zastanawiałam, także to jest taki przekaz nieco bardziej pozytywny, bo ten cały odcinek jest dosyć trudny, ale chciałam to tutaj zamieścić, bo ja bym chciała, żeby ktoś mi trochę wcześniej powiedział, rób to, każdy się na początku czuje dziwnie, każdy na początku czuje, że jest niewystarczający do tego, a później odnajduje te fale, łapie ją i jest po prostu tym, o czym zawsze marzył. To taki kącik motywacyjny, ale wracam właśnie dlatego tutaj do tematu pielęgnowania wiary w siebie. Ja gdybym nie przeszła tych poprzednich dwóch etapów, nie umiałabym wierzyć w to, że ja mogę robić takie rzeczy. Że to nie jest tak, że właśnie inni mogą, a ja nie mogę. Tylko kiedy masz wspierający głos w głowie, dodatkowo wiesz, że możesz na sobie polegać, to zaczynasz naprawdę wierzyć w to, że możesz osiągać różne rzeczy. Bo nawet jeśli ci nie wyjdzie, to przecież nie dostaniesz zjeby w głowie, tylko razem z głosem swojego aniołka rozkminicie sobie ten temat. I to oczywiście nie znaczy, że ja na przykład nigdy nie mam takiego wewnętrznego krytyka, który się u mnie uruchamia, bo mam takie aspekty życia, w których na przykład on jest wyjątkowo głośny, a właściwie konkretne sytuacje życiowe. I pracuję nad tym nadal i nie spodziewam się, że kiedyś będzie idealny po prostu głos anioła po prostu 100% mojego czasu. Ale przez większość jest. I to jest dla mnie najważniejsze. Bo z takim właśnie, z taką dominacją tego wspierającego głosu w głowie i z tym poczuciem, że możemy na sobie polegać, to zaczynamy czuć się ze sobą bezpiecznie i pewnie. I to jest w ogóle moment, w którym uważam, że bardzo dużo mogą dać nam afirmacje. I bo jeżeli jesteśmy na przykład na tym etapie wielkiego wewnętrznego krytyka, to często afirmacje nic nie dają, tylko nas irytują, dlatego że już nas przekrzykuje, po prostu jacy jesteśmy żałośni, jeżeli sobie powtarzamy takie rzeczy w głowie. A w momencie, kiedy mamy właśnie więcej już tego wspierającego głosu, to on wie, że my chcemy dla siebie dobrze. I nie chodzi tutaj o to, żeby po prostu wkładać sobie do głowy jakieś myśli o tym, jacy jesteśmy wszechmogący i najlepsi, tylko pielęgnowanie wiary w siebie, na przykład przez takie afirmacje, jak to, że cokolwiek się wydarzy, dam radę. Jeżeli inni ludzie coś osiągają, to ja też mogę spróbować i jest szansa, że mi się uda. Warto jest zacząć właśnie od takich racjonalnych, które nie są takimi gigantycznymi afirmacjami, że sukces jest napisany i tak dalej, tylko naprawdę one są na takiej racjonalnej bazie, bo to nie jest tak, czy to jest prawda, czy to jest nieprawda, tylko to jest to, w co my wierzymy. Czy my wierzymy, że nam się coś może udać, czy my wierzymy, że nie ma szans, po prostu nawet nie ma co próbować. I ja generalnie wychodzę z założenia, że te myśli o tym, jak to nam się nic nie udaje, jak jesteśmy żałośni, też zostały nam albo przez kogoś wtłoczone do głowy najczęściej, a później po prostu u nas mielone i pielęgnowane w tej głowie. Więc taką kontrofensywą jest po prostu świadome wkładanie sobie do głowy myśli wspierających, motywujących. I nie muszą to być właśnie takie motywujące, które sprawiają, że masz ochotę wywrócić oczami, tylko osadzone na realiach. I uważam, że najlepiej jest samemu sobie przygotowywać takie afirmacje, szczególnie na tym początkowym etapie, żebyśmy po prostu czuły, czego nam najbardziej potrzeba. Ja kiedyś byłam dużo bardziej lękliwą osobą niż jestem teraz, co nie znaczy, że już moje życie jest pozbawione lęku, ale dużo lepiej sobie z nim radzę, znacznie, znacznie lepiej. I u mnie na przykład bardzo dużo dało to, że ja kiedyś często miałam tak, że budziłam się rano i już czułam jakiś taki niepokój, nie wiem, miałam iść do pracy i ja już się bałam, co mnie w niej czeka. I dla mnie bardzo dobrze zdały egzamin właśnie takie afirmacje, które opierały się na tym, że cokolwiek się wydarzy, ja sobie poradzę. I to jest takie proste zdanie. A kiedy sobie je powtarzałam bardzo często w głowie, zaczęłam sobie uświadamiać, że ja przecież, kurczę, ja sobie rzeczywiście radzę jakoś zawsze z tymi sytuacjami, cokolwiek mi się nie wydarza. Czasem lepiej, czasem gorzej, ale no, jestem tutaj i żyję dalej, więc jakoś sobie poradziłam, więc to też jest prawda. Nie muszę trząść portkami, co tu się wydarzy i jak będzie po prostu straszna sytuacja, jeżeli ktoś mnie z czymś wystawi, jeżeli coś zawalę, jeżeli coś tam, bo poradzę sobie. I to właśnie pielęgnowanie wiary w siebie, w to, że mogę próbować różnych rzeczy, mogę się też mylić, może mi nie wychodzić, ale będę dalej próbować, bo warto, bo mogę osiągać różne rzeczy w swoim życiu, które mi się zamarzą. Może okaże się, że do niektórych się nie sprawdzę, do innych się sprawdzę, ale mogę to robić, bo mam w sobie, dzięki właśnie tej pielęgnowaniu wiary w siebie, że mogę się sprawdzić. A jeżeli mamy już zamkniętą głowę na to, że nawet nie ma sensu próbować, to możemy cały czas właśnie ugrzęść w takim jednym trybie życia, które nas nie zadowala. I nie spełniamy wtedy po prostu swojego potencjału, swoich możliwości, swoich marzeń, swoich pragnień względem życia. I na tym etapie właśnie praca nad wiarą w siebie jest myślę, że bardzo kluczowa, bo wtedy też pozwala nam naprawdę siebie polubić, nie za to, że czy osiągamy jakieś sukcesy, czy chociaż wiadomo, że to jest bardzo miłe, ale że czujemy, że kurczę, robimy to, o czym zawsze marzyliśmy na przykład. To jest też takie właśnie wzruszające, kiedy sobie pomyślimy o tym, że kurczę, jeżeli mielibyśmy przyjaciółkę, która by nam mówiła: kurczę, spróbuj, dasz radę, nadajesz się do tego, sprawdź, czy to zrobisz. I później by się okazywało, że rzeczywiście robimy to i nam to daje radość, daje satysfakcję, to mamy pełne serce po prostu miłości dla tej przyjaciółki, która nas do tego pchała, która w nas wierzyła. I jeżeli mamy właśnie taką przyjaciółkę w swojej głowie, to jak tu jej nie lubić? I powiem teraz o ostatnim etapie, który ja przeszłam i tak sobie teraz myślę, że mówiłam, że praca nad dialogiem wewnętrznym była najtrudniejsza, bo była najdłuższa, bolesna i taka była też zetknięciem się z różnymi moimi traumami, zranieniami, ale taką najtrudniejszą pod względem przełknięcia tego był właśnie moment, był etap
wybaczenia sobie. Bo wiecie, już miałam to wszystko przepracowane, jeżeli chodzi o te poprzednie punkty. Oczywiście nie przepracowane, wiecie, na 100% już załatwione, już nigdy nie będę musiała niektórych rzeczy dopracowywać i tak dalej. Nie to mam na myśli, ale wiecie, miałam już za sobą te najważniejsze etapy. I jednak cały czas czasami wracały do mnie różne takie takie gówniane rzeczy z mojej przeszłości. Bo ja wam wiele razy opowiadałam, że byłam w życiowej dupie i po prostu miałam beznadziejny tryb życia i robiłam gówniane rzeczy po prostu. I czasem to do mnie wracało i potrafiło mi to psuć humor, psuć podejście do siebie, wywoływać jakieś takie nagłe chwile nienawiści do siebie za to, że na przykład kiedyś coś zrobiłam, kiedyś coś zawaliłam, kiedyś się zachowałam nie w porządku. I to, wiecie, było lata temu, nie wiem, 7, 8, nawet więcej, 10. I nie wiedziałam, jak sobie z tym do końca poradzić. Bo nie byłam w stanie nic już w żaden sposób cofnąć czasu. Jeżeli mogłam coś naprawić, to już to i tak zrobiłam. I nie wiedziałam, jak po prostu uwolnić się od ciągłego myślenia o tym, że Jezu, czemu ja to zrobiłam, jak mogłam się tak zachować. Teraz nigdy w życiu bym się tak nie zachowała, nigdy bym nie była taką osobą, jak mogłam taka być. Miałam mnóstwo takich myśli na swój temat. I wiecie, kiedy trafiłam na taki frazes, można powiedzieć frazes, każdy popełnia błędy, to wydawało mi się taki oczywisty, że wiecie, no po prostu się nie zwraca na to uwagi, no nie, no to jest taki tekst, który się wyrzuca po prostu w każdej możliwej sytuacji, kiedy się popełni błąd. Ale któregoś dnia, po wielu tak naprawdę latach męczenia się z tymi myślami, ale też wielu latach pracy nad sobą, ten tekst trafił do mnie z całą po prostu mocą. I to była sytuacja, w której opowiadałam o zachowaniu innej osoby, która teraz wiedzie naprawdę świetne życie i wydaje mi się, że też jest bardzo dobrym człowiekiem. I ktoś właśnie zwrócił uwagę na to, że ta osoba ma słabą przeszłość, że nie była taka krystaliczna zawsze. I ja wtedy powiedziałam słowa właśnie te. Każdy popełnia błędy. I coś we mnie pękło, bo uświadomiłam sobie, że pozwalam innym na błędy, a sobie nie. Wcześniej miałam takie podejście, że no tak, no każdy popełnia błędy, ale czemu ja musiałam popełnić po prostu akurat te? Czemu musiałam zrobić takie rzeczy? A wiecie, to wcale nie były jakieś takie, które nie wiem, jakieś konsekwencje na jakichkolwiek ludziach takie większe po prostu wywarły, albo na moim życiu, że ktoś się musiał jakoś bardzo nacierpieć. Wiecie, to nie są żadne duże rzeczy. To jest po prostu to, że kiedyś nie lubiąc siebie, pełna po prostu negatywnej energii, byłam na przykład beznadziejną koleżanką, bo było we mnie dużo zawiści, kiedy byłam nastolatką, dużo zazdrości i byłam po prostu gównianym człowiekiem. Ale mimo to, że to było, wiecie, lata temu, pewnie na te osoby to nie wywarło jakiegoś specjalnego wpływu, to ja i tak uważałam, że to jest po prostu straszne, że ja mam tak skażoną po prostu swoją historię, że się wstydzę za te rzeczy. A wtedy, kiedy właśnie mówiłam o tej osobie, że każdy popełnia błędy i przecież liczy się to, jaką ta osoba, kim jest ta osoba teraz, to sobie tak, wtedy tak do mnie dotarło, to każdy kurwa popełnia błędy. Każdy z nas ma jakieś gówno na koncie. Każdy z nas się czegoś wstydzi, się kiedyś zachował nie w porządku. I my o tym nie mówimy, to jest normalne, że nie mówimy, bo nie chcemy mówić o sobie źle. I dla mnie to jest zajebiście trudne, żeby mówić w tym odcinku o tym. Ale jeżeli komuś, kurczę, to chociaż trochę wzbudzi taki impuls do zdjęcia z siebie krzyża, noszenia tego, że się kiedyś robiło po prostu rzeczy nie w porządku, było się nie w porządku wobec ludzi, to wiecie, to nie chodzi o to, żeby nie żałować, żeby nie przepraszać. Bo ja i żałowałam, i przepraszałam już w swojej przeszłości. To nie o to chodzi, tylko o to, że ja nie mogłam na przykład przeżyć tego, że ja mam już skażony życiorys tym, że kiedyś nie byłam dobrym człowiekiem. Bo było we mnie bardzo dużo właśnie takiego takiej niechęci do samej siebie i to sprawia, że jesteś po prostu właśnie takim wulkanem negatywizmu. Bo nie umiesz sobie poradzić z tym, że masz taki po prostu takiego diabła w głowie, nie? Który ci podcina skrzydła. I musisz to jakoś władować. I to nie jest usprawiedliwienie, bo to nie były dobre rzeczy. To były błędy. To było coś, czego bardzo bym chciała uniknąć, żeby na przykład nie ranić jakichś osób. Ale każdy z nas był czarnym charakterem w czyjejś historii. I ja dopiero niedawno się z tym pogodziłam, że nie ma krystalicznych życiorysów. I przez to, że właśnie nie mówimy o tym, i to, wiecie, ja tutaj nie będę nawoływać do tego, żebyśmy zaczęli mówić, bo to jest oczywiste, że jeżeli coś jest dla nas taką skazą wewnętrzną, to nie będziemy chcieli to wyciągać na światło dzienne, a dlatego biorę to na siebie i mówię o tym, że ja mam takie skazy. I ja nie potrafiłam sobie tego wybaczyć, że nie mam tej idealnej przeszłości, nie? Aż sobie pomyślałam, że miałam, tak do mnie to dotarło w końcu, pierwszy raz. To jest niesamowite, że niektóre zdania możesz usłyszeć miliardy razy, aż w końcu do ciebie jakieś dotrze i je tak właśnie zinternalizujesz i pomyślisz, tak, każdy popełnia błędy. Ja też popełniłam błędy. Zrobiłam wszystko i robię dalej, żeby nigdy takich błędów nie popełnić. Żeby nigdy nie być już taką osobą. Żeby nigdy nikogo nie zranić świadomie w taki sposób. Zrobiłam wszystko, co mogłam, żeby już tego błędu więcej nie popełnić. Nie mogę zrobić więcej. I to doprowadziło do tego, że sobie wybaczyłam. I nasze błędy z przeszłości mogą mieć różny kaliber. Wiecie, gdybym wam powiedziała konkretnie tutaj, co zrobiłam, jakie mam te swoje błędy z przeszłości, to pewnie większość z was, ty jak i inni dorośli ludzie, którym opowiadałam to w dorosłym życiu, po prostu wywracali oczami, śmiali się i mówili, że a, każdy kiedyś coś takiego zrobił, a, coś tam. Ale dla mnie to było straszne, bo nigdy w życiu bym czegoś takiego nie zrobiła teraz. Więc niezależnie od tego, jaki to jest kaliber, czasem po prostu biczujemy się za to całe życie, nie przyjmując do wiadomości, że nie ma krystalicznych życiorysów. Że na nas po prostu ciąży to, żeby przyjąć, żeby ewentualnie wyrazić żal, przeprosić, zadośćuczynić, jeżeli to jest możliwe, a poza tym, żeby po prostu nauczyć się na tym błędzie i już więcej go nie popełnić. Przynajmniej starać się z całego serca już go nie popełnić. I sobie wybaczyć to, że popełniliśmy błędy ze świadomością, że mieliśmy prawo je popełnić, bo nie ma ludzi bezbłędnych. I dla niektórych z was to może być oczywiste, ale wiem, jestem przekonana, że są wśród was też osoby, które trzymają sobie jakiś taką wewnętrzną skazę i żal do siebie. I mam nadzieję, że chociaż będę tutaj iskierką powiedzenia wam, że mieliście prawo popełnić błędy. To nie znaczy, że dobrze, że je zrobiliście, ale mieliście prawo, trzeba iść dalej i sobie po prostu wybaczyć. Tylko ja wiem, że mówienie sobie, że trzeba wybaczyć, to jest tak samo jak mówienie sobie, że trzeba siebie polubić. I trzeba przejść pewną drogę, żeby być w stanie odblokować ten poziom wybaczenia sobie. Ale kiedy zamknie się też ten etap, to już się bierze siebie z całą po prostu ze wszystkimi wadami, zaletami i przeszłością, przytula się siebie wewnętrznie i mówi się, akceptuję cię z tym wszystkim i w każdej sytuacji. I to kolejny odcinek, który kończę popłakana, ale ze wzruszenia. I to nie było dla mnie łatwe opowiadać o tych wszystkich etapach i o swojej przeszłości, ale chcę czuć, że rzeczy, które robię w internecie mają sens, a wierzę, że rozmowa też na takie tematy, które są dla mnie trudne, nad którymi praca była prawdziwą męczarnią mentalną i emocjonalną, i że mówienie o tym, mimo że to jest trudne, ma sens i ma wartość i wierzę, że ktoś może coś z tego wyciągnąć dla siebie. I kończąc ten odcinek, przypominam o tym, że możecie sobie posłuchać książek za darmo. Żeby trochę tutaj pozytywny akcent wbić na koniec. Także zerknijcie do opisu, tam macie więcej informacji o BookBeat, więc po tym odcinku możecie lecieć sobie na spacer z audiobookiem na słuchawkach. A tymczasem dziękuję bardzo za wysłuchanie mojego odcinka. Zapraszam na mój Instagram chociażby i życzę udanego dnia, tygodnia oraz życia.